Ojcze, dziękuję Ci za łaskę, którą objawiłeś w Jezusie Chrystusie, w tym nowym przymierzu, które dałeś nam z Twojej łaski. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy uczestnikami nowego przymierza i że możemy z Twojej łaski być tym, kim jesteśmy. I to Twoja łaska działająca w nas. Ja błogosławię każdego brata, siostrę, każdą osobę na tym miejscu i proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś otworzył nasze serca na Twoje słowo, abyśmy rozumieli Twoje słowo, rozumieli Twoje plany, rozumieli Twoje przymierze i umieli z niego mądrze korzystać, abyśmy wzrastali w wierze, aby nasze życie chrześcijańskie było miłe Tobie i wydawało owoc miły Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Ja chcę dzisiaj mówić o Starym i Nowym Przymierzu, a w zasadzie się chcę głównie skupić na Nowym Przymierzu. I ja mam tu taką jakby swoją ściągawkę, bo ja sobie to kiedyś tam napisałem i tak miałem takie pragnienie, żeby się z wami tym podzielić. Myślę, że to dzisiaj jest ten moment. I oczywiście ja nie jestem w stanie jakby tak wszystkiego dokładnie omówić i sprecyzować w krótkim czasie, bo tu jest jakby dużo rzeczy, ale chciałbym takich kilka punktów pokazać odnośnie nowego przymierza, które nam się przydadzą, po pierwsze, w naszym osobistym życiu z Bogiem, abyśmy umieli z tego korzystać, po drugie, w naszym świadczeniu ludziom Ewangelii. Po prostu, jeżeli to będziemy rozumieli, to wtedy my sami będziemy mieli korzyści, bo będziemy umieli działać w oparciu o przymierze w swoim życiu osobistym i będziemy lepszymi świadkami dla innych, głosząc Ewangelię. I myślę, że celem tego właśnie, przekazania tego słowa i pokazania tych takich paru punktów jest właśnie to. I po pierwsze, bardzo ważną rzeczą jest zrozumieć, co to jest przymierze. Czym jest przymierze? Dzisiaj takim językiem współczesnym do określenia przymierza byśmy takie słowo użyli, kontrakt. I ono, te słowo bardziej tak jakby dla nas współczesnych ludzi będzie przemawiać, kontrakt. Czyli kontrakt czy przymierze jest czymś, co daje pewien zapis prawny pomiędzy dwoma stronami, obliguje do pewnej relacji, czy to w biznesie, czy w jakichś innych relacjach państwowych, jakichś powiedzmy politycznych i ekonomicznych. Ale tutaj, kiedy my mówimy o przymierzu, chcę zwrócić uwagę, że przede wszystkim tyczy się to przymierza relacji Boga z człowiekiem, czyli pomiędzy Bogiem i człowiekiem. To znaczy, że są pewne zasady określające życie człowieka z Bogiem i odwrotnie, tak? Jeżeli chodzi o stronę Boga, to musimy się z tym zgodzić, że nasz Bóg jest doskonały. Amen. I jeżeli chodzi o kwestie kontraktów, przymierzy, to zazwyczaj jest tak, kiedy jest to na przykład między dwoma stronami, na przykład małżeństwem, między żoną i mężem, to wiecie o tym, że ani mąż, ani żona nie są doskonali. I to jest oczywista rzecz, tak? Czy pomiędzy, powiedzmy, ludźmi, tak? Pomiędzy plemionami, jak to było w tych kulturach starożytnych. Ale przymierze pomiędzy Bogiem charakteryzuje się tym, że Bóg ze swojej strony jest doskonały i jest wierny. I on nigdy nie złamie przymierza. I teraz przymierze, one daje nam pewną relację w tym związku, w tym partnerstwie, tak, że nas chroni, że powiedzmy daje pewną płaszczyznę rozwoju, błogosławieństwa, że daje taką ochronę na nasze życie, tak, troszczy się, opiekuje i tak dalej. I to jest częścią przymierza. I to musimy zobaczyć. I takie pierwsze przymierze, które było między Bogiem a człowiekiem, to można powiedzieć, zaczęło się w ogrodzie Eden, tak? Po upadku człowieka, tak? Już jakby po tym, kiedy Bóg szukał człowieka I kiedy człowiek uciekał, to później widzimy tą sytuację, kiedy człowiek, tak, Adam składa Bogu ofiarę, tak? I to właśnie ta ofiara już jakby wskazuje na przymierze. Później mamy dalsze przymierza, czyli powiedzmy z Noem. I wszystko się odbywa na podstawie ofiary, która jest zastępstwem. Czyli to widzimy jasno. Później jest przymierze z Abrahamem. Również też jest na podstawie ofiary, która też jest zastępstwem i wskazuje na ofiarę Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Później dochodzimy do przymierza między Bogiem a narodem. I to jest przymierze Mojżesza. Tak? Kiedy Bóg go powołuje, aby on był tym wodzem dla narodu Izraela i nadaje prawo albo zakon, tak, dla narodu Izraela. I w tym momencie zaczyna się przymierze pomiędzy Bogiem a narodem, ludem Bożym, którym Bóg sobie wtedy wybrał Izrael. Czyli nie tyczy się jednostki, rodziny, tak jak widzimy w przypadku Noego, tak jak widzimy w przypadku Abrahama, tak, że jakby Abraham, zawierając przymierze z Bogiem, to ma, to i cała jego rodzina ma, tak? A tutaj, kiedy Mojżesz jakby zawiera te przymierze z Bogiem na górze Synaj, to cały naród z tego ma korzyści. I dochodzimy do nowego przymierza, które jest inne i ma inne zasady, i to przymierze dotyka, jak czytamy w liście, w księdze Apokalipsy, i to jest taki punkt wyjścia, 5 rozdział, księga Apokalipsy, 9-10 werset. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jest wziąć księgi i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. To jest mowa o Jezusie Chrystusie. Czyli widzimy, że krew Chrystusa Jezusa jest dla wszystkich ludów, narodów, plemion, języków, po to, aby uczynić z nas Boży naród. Ród królów i kapłanów. Amen. Czyli w momencie, kiedy przyjmujemy wiarę w Chrystusa, stajemy się członkami Bożego ludu. Każdy z nas ma obywatelstwo. Ja mam polskie, Marian ma nowozelandzkie, brytyjskie, tak? Bo nowozelandzkie, tak. Tam mamy brata, który ma nowozelandzkie obywatelstwo. A my, z racji tego, że stajemy się dziećmi Bożymi, tak? Z racji temu, że rodzimy się na nowo, otrzymujemy obywatelstwo Królestwa Bożego, obywatelstwo królów i kapłanów. I tutaj będę chciał wyjaśnić pewne rzeczy. I dalej, tak, po pierwsze, po co w ogóle, jeżeli przychodzi przymierze, to jakby taką rzeczą bardzo ważną, to jest jakby ten kontrakt, ta konstytucja. To jest, żeby naród istniał, tak, żeby tak samo, powiedzmy, istniały relacje małżeńskie, też się idzie, ślubuje i tak dalej, pewne przysięgi składa, są pewne obowiązki i tak dalej, tak, są pewne zasady życia. I tak samo jest dla narodu, tak, żeby naród mógł sobie żyć z Bogiem, w zgodzie z Bogiem i z oczekiwaniami, to Bóg przynosi tą konstytucję, czyli przynosi prawo, przynosi zakon. I co robiło prawo? Określało, co jest właściwe, co nie, co jest sprawiedliwe, co nie. Prawo tak naprawdę określało, czym jest przestępstwo, czym jest grzech. List do Rzymian, 7 rozdział, Paweł mówi, nie wiedziałbyś, co to jest grzech, czyli co to jest przestępstwo, tak? Nieprawość, bo słowo grzech to jest przestępstwo, nieprawość, gdyby nie zakon mówił, gdyby nie mówił dekalog, nie wiedziałbyś. I wiecie, my jako ludzie, my możemy sobie wyobrażać, że to jest złe albo tamto jest złe. To jest sprawiedliwe albo tamto nie jest sprawiedliwe. Żyjemy w świecie pełnym praw, tak? Mamy prawa administracyjne, drogowe, ekonomiczne i wszelkie inne prawa, sądowe, podatkowe. Żyjemy w świecie wielu praw. I czy chcemy, czy nie chcemy, żeby być porządnymi obywatelami, musimy je przestrzegać dla naszego dobra, dla naszego spokoju, dla naszego bezpieczeństwa i ochrony, dla naszego błogosławieństwa. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestię życia z Bogiem, Bóg przynosi prawo dla ludu Izraela, aby oni rozumieli, w jaki sposób żyć z Bogiem. I teraz te prawo, one określało dwie ważne rzeczy. Tak mówiąc bardzo ogólnie. Jaka winna być relacja twoja z Bogiem? I to chodziło o kwestię czci, chwały dla Boga. W jaki sposób go chwalić, czcić, przychodzić do niego, jak go szanować, respektować. I następna rzecz, co prawo objawiało, to twoja relacja w stosunku do bliźniego, do innych ludzi. I tam chodziło o różne rzeczy, żeby nie kraść, nie zabijać, nie cudzołożyć, wiele innych rzeczy. Tak? I jak spojrzycie na dekalog, to zobaczycie, że pierwsze cztery przykazania, one wskazują na twoją relację z Bogiem, a pozostałe sześć mówi o twojej relacji z innymi ludźmi. Tak zostało skonstruowane prawo, czyli twoja relacja z Bogiem, jak żyć w porządku z Bogiem, następne sześć pozostałych, jak żyć w zgodzie z ludźmi. I oczywiście musimy zrozumieć też jedną bardzo ważną rzecz, że my mówimy w tym momencie o tym Bożym dekalogu, tak? O tych dziesięciu przykazaniach, które znamy z Biblii, bo rozumiemy, że są różnice pomiędzy innymi wyznaniami kościołów, tak? Że są różnice w kwestii interpretacji, które jest pierwsze przykazanie, które drugie, trzecie i tak dalej. I wiemy, że zrobił tą różnicę Kościół rzymskokatolicki, jeszcze inne kościoły też zrobiły tą różnicę. Ale jeżeli chodzi o tą kwestię tych różnic i patrząc w Biblię i znając powiedzmy trochę historię, jaki jest dekalog na przykład za czasów Pana Jezusa, tak, jesteśmy w stanie określić go, które jest pierwsze przykazanie, które drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Także to nie podlega wątpliwości. Rozumiecie? Biblia jasno to objawia, historia jasno to objawia, dla Żydów jest jasno wiadomo, które jest pierwsze przykazanie, drugie, trzecie i tak dalej, tak? Czyli musimy to wiedzieć. Następna rzecz, jeżeli chodzi o tą właśnie kwestię tej konstytucji poznania, czym jest grzech, to musimy też jakby zobaczyć to, myślę, że to jest też bardzo ważne, że nie chodzi tutaj o grzech pierworodny. Bo jest takie pojęcie teologiczne, grzech pierworodny. Wiecie, w Biblii go nie ma, ale jest. I chcę tylko to wyjaśnić. Grzech pierworodny, tak to nazwali teolodzy, jest w tym momencie, kiedy Adam, tak, człowiek, był nieposłuszny Bogu i jego ludzka natura została skażona. Czyli grzech pierworodny tak naprawdę mieszka w każdym z nas. Czyli jest to zepsuta, upadła natura. To jest niemożność wypełniania Bożych przykazań. To jest grzech pierworodny. To, że, jeszcze inaczej powiem, grzech pierworodny to jest chęć niezależności od Boga. Że ja sam stanowię, co jest dobre, co jest złe. Ja sam określam dekalog. Ja sam będę określał, co mi się wydaje, co jest dobre czy złe. Tak? I to jest tak naprawdę każdym z nas. Każdy człowiek by chciał sam sobie ustanawiać zasady, prawa, co jemu się wydaje, co jest dobre, co złe, ponieważ każdy z nas ma tą upadłą naturę. Ale nieważne, co ty czujesz, co tobie się wydaje dobre, co jest złe, ale co Boże Słowo określa grzechem? Ty nie możesz patrzeć przez pryzmat swoich odczuć, ponieważ twoje odczucia są złe i skażone. Ty musisz patrzeć przez pryzmat Bożego Słowa, co jest dobre, co jest złe. I o tym mówi zakon. Także też musimy rozgraniczyć kwestię grzechu pierworodnego. I teraz następna rzecz, to jest taka druga rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o przymierze. One charakteryzowało się tym, że było kapłaństwo. Co to jest kapłaństwo? Kapłan to był taki pośrednik. To był taki człowiek, który miał czcić Boga, tak? Miał w określony sposób czcić Go, w określony sposób, według Bożych standardów, Bożych zasad. I to określał również zakon. Ubiór kapłana, świątynię, wszelkie naczynia liturgiczne, jak ta świątynia miała być, te przedsionki, to wszystko określone zasady, ściśle określone zasady, w jaki sposób należy czcić Boga. Tak? I to oto zakon o tym szerzej omawiał. Nie? To w księgach mojżeszowych jest tam opisane wszystko bardziej szczegółowo. I czyli kapłaństwo, i jeszcze tutaj właśnie do kapłaństwa, to jest bardzo ważne, że to jest zrozumieć, że były takie dwie rzeczy, czyli te ofiary pochwalne, w jaki sposób chwalić Boga w świątyni i tak dalej, jak ona miała wyglądać, i ofiary przebłagalne, czyli te ofiary, które miały jednać nas z Bogiem albo po prostu przebaczać moje przestępstwo względem brata czy innej osoby. Czyli te ofiary pojednania przebłagalne. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ofiary przebłagalne, w zakonie one były za cały naród, jak i były również za grzechy różnych ludzi. Chodziło o to, ogólnie mówiąc, aby nas uniewinnić, usprawiedliwić. I musiała być odpowiednia forma, odpowiednie zwierzę, ołtarz, kapłan, aby mógł to zrobić. Według Bożego zakonu, według tego zakonu Mojżesza. Dalej. Tak samo było, jeżeli chodzi o tę kwestię z Izraelem, z czczeniem Boga w Izraelu, jak ta świątynia wygląda i tak dalej. I teraz chciałbym pokazać taką różnicę. Jeżeli chodzi o tą sprawę kapłaństwa w Starym i w Nowym Przymierzu. Kapłaństwo w Starym Przymierzu opierało się na tym, że było wybrane do tego jedno plemię, Lewich. I to jest bardzo ważne. Czyli to tylko byli Lewici z plemienia Lewiego. Po drugie, to mogli być tylko mężczyźni. Rozumiecie? Tylko z danego plemienia, tak? I tylko mężczyźni. Tak było w Starym Przymierzu. W Nowym Przymierzu różnica jest kolosalna, ponieważ już, jeżeli chodzi o kapłaństwo, to nie ma mężczyzny i kobiety. Dzisiaj zarówno mężczyzna, jak i kobieta jest kapłanem. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta może chwalić Boga, tak, i składać te ofiary przebłagalne, tak, dla Boga. Odbywa się oczywiście to w inny sposób, w oparciu o nowe przymierze. I to też ważne, abyśmy to zrozumieli. I teraz w jaki sposób my dzisiaj czcimy Boga jako kapłani. Jeżeli jesteś zrodzony na nowo, jeżeli przyjąłeś chrzest wiary, jeżeli świadectwo Ducha Świętego jest w tobie, jesteś dzieckiem Bożym i masz pełne prawo, by być Jego kapłanem, Jego królem, teraz musisz nauczyć się robić to we właściwy sposób. W jaki sposób ty sprawujesz ofiarę na przykład przebłagalną jako kapłan, kiedy sprawujesz tą służbę. I to tyczy się zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I to, co wam powiem, to jest tak banalnie proste i tak oczywiste, ale niektórzy z was może nawet z tego sprawy nie zdają, albo przeoczamy to. Ale w momencie, kiedy my głosimy Ewangelię, to my sprawujemy poselstwo. Pojednajcie się z Bogiem. Rozumiecie? W tym momencie sprawujemy posługę kapłańską, bo jesteśmy jakby pośrednikami między Bogiem a ludźmi, którzy jeszcze Boga nie znają, i mówimy im, w jaki sposób pojednać się z Bogiem. W jaki sposób Bóg może przebaczyć ci grzechy. W Starym Przymierzu robił to tylko kapłan, który był mężczyzną z plemienia Judy i ty musiałeś do niego pójść z odpowiednią ofiarą. On musiał zrobić odpowiedni rytuał i zabić te zwierzę. A w Nowym Przymierzu odbywa się to w całkiem inny sposób. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są powołani do tego, by sprawować służbę kapłańską. Abyśmy mówili, pojednajcie się z Bogiem. Przyprowadzając ludzi do pokuty i do wiary, wskazując na ofiarę Chrystusa, tak, mówimy, w jaki sposób możesz mieć grzechy przebaczone i mieć życie wieczne. Tak? To jest sprawowanie posługi kapłańskiej. Czyli sprawowanie tej posługi kapłańskiej w sferze ofiary przebłagalnej. Następną rzecz, i do której są wezwani zarówno mężczyźni, jak i kobiety, to jest ta służba pochwalna. Kiedyś to tylko w Starym Przymierzu tylko to robili mężczyźni. Była odpowiednia świątynia, była odpowiednia szata liturgiczna, przyrządy i tak dalej. Odpowiednie ofiary. Ale dzisiaj Jezus, kiedy odchodził z tego świata, kiedy w rozmowie z faryzeuszami on mówił, że zbudźcie tę świątynię, a w 3 dni odbuduję. Mówił o świątyni swego ciała i wskazywał na nowy rodzaj służby Bożej i nową świątynię. I wiemy dalej z nauki apostolskiej, że Bóg nie mieszka dzisiaj w świątyni ręką zbudowaną, ale on mieszka w ludzkich sercach. W tych ludzkich sercach, które zaufały Chrystusowi, wyznały wiarę w Chrystusa. I Paweł mówi, bo w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy. Czyli dzisiaj świątynia Boża jest w każdym jakby z nas indywidualnie, z racji narodzenia na nowo i z racji tego zgromadzenia Bożego, gdzie Bóg ustanawia te służby i dary Ducha Świętego. To jest świątynia. Dzisiaj to miejsce... Nie miejsce, ale dzisiaj wy, ja, Piotrek, tworzymy świątynię Bożą. Nie z racji tego budynku, bo w nim nic pięknego nie ma takiego, tak naprawdę. Wiecie, w tym namiocie przymierza, czy później w tych przybytkach Salomona, czy innych, to świątynia kipała złotem. No my złote nie mamy. W naszym budynku. Ale wy macie więcej niż złote, skarb w naczyniach glinianych. Ducha Świętego. Amen? My jesteśmy bardziej wyposażeni niż świątynia Salomona, która kipiała złotem. Dzisiaj wasze serca mają skarb daleko większej chwały niż wszelkie złoto z Ofiru i wszelkich innego złota. Dzisiaj namaszczenie Ducha Świętego jest tym złotem w naszych sercach z racji narodzenia się na nowo. Dobrze. Dobrze. Po trzecie, Stare Przymierze obiecywało dla narodu Izraela Bożą obecność i Boże błogosławieństwo. I Boża obecność objawiała się w świątyni i objawiała się w Bożych pomazańcach. I teraz może od Bożych pomazańców. Słowo pomazaniec i słowo namaszczony i słowo Mesjasz to jest to same słowo, tak jak i słowo Chrystus jest tym samym słowem. Wiecie o tym. Słowo chrześcijanin tak naprawdę i źle tłumaczone w naszych Bibliach oznacza pomazańca. Czyli nie jesteśmy chrześcijanami z racji chrztu, ale jesteśmy chrześcijanami z racji pomazania Ducha Świętego. I to jest duża różnica. Nie wszyscy w Izraelu byli Bożymi pomazańcami. Tylko trzy grupy ludzi, na których spoczywał Duch Boży. Byli to królowie, kapłani i prorocy. Na nich spoczywał Duch Święty. Dzisiaj na każdym z nas Duch Święty spoczywa, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo i trwamy w społeczności z Bogiem. Amen? Różnica jest kolosalna. Duża. W Starym Przymierzu tylko na królach, którzy byli mężczyznami, spoczywał Duch Święty. Na kapłanach, którzy byli mężczyznami. Prorokami mogli być kobiety i mężczyźni. A dzisiaj wszyscy, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, może i królować dla Chrystusa, i być prorokiem dla Chrystusa, i być kapłanem dla Chrystusa. Jest różnica? Jest. To jest nowe przymierze. Czyli Boża obecność. Boża obecność jest nam dana w tym momencie, kiedy rodzimy się na nowo do Bożego Królestwa. A tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy Go przyjęli, bo uwierzyli w imię Jego. Tak? Ci, którzy uwierzyli w imię Jego i Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, bo narodzili się nie z krwi i ciała, nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Amen? Czyli narodzenie na nowo, które jest z Boga. Jeżeli chodzi o nasze narodzenie fizyczne, już to mówiłem i będę wam powtarzał, i to jest duża różnica, o twoim narodzeniu fizycznym ty nie decydowałeś. Zdecydowali za ciebie twoi rodzice, nic nie miałeś do gadania. Jeżeli chodzi o twoje narodzenie duchowe, to ty masz coś do gadania. Bo ty masz wolę i słyszysz Ewangelię, na którą odpowiadasz. Albo wierzysz w imię Syna Bożego, które oznacza, że... Co oznacza imię Syna Bożego? Jezus, Jeszua. Bóg zbawia, Bóg ratuje. Czyli wierzysz, że Jezus jest Bogiem, który zbawia, albo też wierzysz, że tylko zbawienie Bóg daje i przyjmujesz Jezusa jako swego Pana, Boga i Zbawiciela osobiście. Czyli jest moment decyzji twojego życia. Ale żebyś mógł się na nowo narodzić, musisz usłyszeć Ewangelię i zdecydować, czy go przyjmujesz, aby Jezus, Mesjasz, Syn Boży, stał się Panem i Zbawicielem twojego życia. Tak? Czyli to jest moment, kiedy słyszysz Ewangelię, pokutujesz, wyznajesz wiarę w Jezusa Chrystusa, rodzisz się na nowo. Tak? I Boży Duch wkracza do twego serca, ściśle mówiąc, do twego ducha, łącząc się w jednego ducha, i to się nazywa nowe stworzenie, nowy człowiek, zrodzony z Boga, tak? Człowiek wewnętrzny. Jest wiele określeń na to, czytamy w Ewangeliach, w Ewangelii, w listach szczególnie na określenie, tak? Nowego narodzenia. Też może być termin narodzony z góry. Powtórnie narodzony, narodzony z góry. Nowy człowiek, nowe stworzenie i tak dalej. To wtedy ta Boża obecność jest. Następnie Boża obecność wkracza do nas wtedy, kiedy przyjmujemy chrzest wiary. Też. Tak. Kiedy chrzest wiary przyjmujemy, na podstawie wiary jest to przyjęcie Bożej obecności na twoje ciało. Bo wszyscy, którzy się w Chrystusa ochrzczeli, przyoblekli się w Niego. Jest to przyobleczenie zewnętrzne na twoje fizyczne ciało, które jest pod wpływem grzechu pierworodnego, grzesznej natury. One potrzebuje namaszczenia Ducha Świętego, aby to namaszczenie Ducha Świętego ogarnęło twoją zepsutą, upadłą naturę. I chrzest wodny, list do Rzymian, jest właśnie po to, aby cię przyoblec do zmartwychwstałego życia, aby cię grzech już nie pociągał, aby twoje ciało było narzędziem dla sprawiedliwości Bożej. Potrzebujesz przyobleczenia, namaszczeniem, Duchem Chrystusa zmartwychwstałym, aby twoje ciało było okiełznane mocą zmartwychwstałego Ducha Świętego. To Duch Święty jest tą mocą zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy przyjmujemy chrzest, przyjmujemy przyobleczenie śmierci i zmartwychwstania. Amen? Rozumiecie to? Następnie otrzymujesz obecność Bożą również w chrzcie w Duchu Świętym. Kiedy się to dzieje? Kiedy prosisz Ojca, tak, aby cię dał Ducha Świętego. I dzieje się to wtedy, kiedy już przyjęłeś Jezusa, odrodziłeś się na nowo. Czasami może być tak, że stanie się to przed chrztem wodnym. Czasami po chrzcie wodnym. Ale musisz zapragnąć, aby być przeobleczonym mocą z wysokości, aby być świadkiem Pana Jezusa. I pięćdziesiątnica wyzwoliła przyobleczenie mocy z wysokości. Oni już byli nowonarodzeni. Oni już byli ochrzczeni. Ale oni potrzebowali mocy Ducha Świętego, pięćdziesiątnicy, aby być świadectwem Ewangelii. Również pięćdziesiątnica jest dniem Tory. Tory, czyli nadania przymierza dziesięciu przykazań dla Izraela, kiedy Mojżesz chodził na górę. Pięćdziesiątnica jest również tym, że Duch Święty wypisuje Boże prawa, Boże zasady w twoim sercu, pisząc tą prawdę Ewangelii, wskazując na Chrystusa, na Jego dzieło odkupieńcze, że to jest życie sprawiedliwego z wiary. Ewangelia. Amen. Dzieło Chrystusa dokonane. Nic do Niego nie możesz dodać ani ująć. Wszystko, co możesz, to możesz się uniżyć przed Bogiem, zawierzyć Mu swoje życie i prosić Go, aby ci dał dar. Tak? I otrzymujesz wtedy Ducha Świętego. Objawiało ty się zazwyczaj. Oni mówili innymi językami, jakim Duch podawał, albo prorokowali. Czyli objawiało się to przez usta, przez mowę natchnioną Ducha Świętego, albo przez nowe języki, albo przez mowę proroczą. Rozumiecie? To jest przeobleczeniem cię do świadectwa. To jest również danie ci poznania Bożych dróg, rozumienia głębiej Ewangelii. Czyli chrzest Duchem Świętym jest wyposażeniem cię jeszcze w tą głębszą Bożą obecność. Boża obecność dzisiaj dana jest dla Kościoła to, że kiedy my się zgromadzamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, to w każdym z nas różnie Duch się przejawia. Przez dary Ducha Świętego. W każdym z nas. Boża obecność w ten sposób się objawia. Boża obecność w Starym Testamencie przejawiała się na przykład w Szekinie. Obłok chwały był, tak? To był obłok, który jaśniał. I jak się pomodlili kapłani, to tak, tam jak Salomon się pomodlił, król, tak, to kapłani padli, świątynia wypełniona została obłokiem i tak dalej. Czyli czasami się tak działo. W Nowym Przymierzu również się czasami tak dzieje. I są takie zjawiska, gdzie lud Boży się gromadzi, gdzie się modlą, chwalą Boga i Bóg przychodzi w taki sposób nadprzyrodzony, że widać obłok Boży. Że ludzie padają na ziemię. Czasami się tak dzieje. Ale widzimy, że Boża obecność dzisiaj jest nam dana w oparciu o nowe przymierze i to, co pisze w liście do Galacjan, abyśmy przez wiarę obiecanego Ducha otrzymali. List do Galacjan o tym mówi. Czy przez uczynku i prawa otrzymaliście Ducha? Nie. Czy na to można zasłużyć? Czy można sobie kupić Ducha Świętego? Nie można. Można go przyjąć tylko wtedy, kiedy słyszysz poselstwo Ewangelii, kiedy pokutujesz i wierzysz, Ducha Świętego możesz otrzymać. Nie możesz być zbyt mądry, uczony. Nie możesz być zbyt, no nie wiem, jakiegoś rodu królewskiego albo kimś szczególnym w tym świecie, żeby zasłużyć na Ducha Świętego? Nie. Musisz po prostu być pokornym człowiekiem, który słyszy Ewangelię i czy on jest biedny, czy mądry, czy głupi, czy kobieta, czy mężczyzna, czy wykształcony, czy nie, czy bogaty, czy biedny, to każdy ma prawo zdecydować, komu chce służyć. Czy chce oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Dopiero w oparciu o ten akt wiary możemy prosić Ojca o Ducha Świętego. Jest coś więcej niż nowonarodzenie. Jest coś więcej niż chrzest wodny. Jest jeszcze chrzest Duchem Świętym i dary Ducha Świętego. Amen? Amen. Różnica jest duża. To tylko kiedyś kapłani mieli dar prorokowania, dar wiedzy, poznania, mądrości. Prorocy, królowie w Starym Przymierzu. A dzisiaj każdy z was może tych samych rzeczy doświadczać, jak na przykład doświadczał Salomon. I wcale nie musicie być z rodu królewskiego. Z rodziny królewskiej. To jest dobra wiadomość. Nie musisz być kimś, by namaszczenie Ducha Świętego spoczywało na tobie. Amen? Wszystko, co musisz, to wierzyć Ewangelii i wierzyć w dzieło Chrystusa. I to jest wspaniałe. Błogosławieństwo w Starym Przymierzu było oparte o pewne zasady. I to Piąta Mojżeszowa o tym mówi. I to jest Piąta Mojżeszowa, 28 rozdział. I tam, jeżeli będziesz słuchał głosu Pana ściśle, przestrzegał Jego zasad, przykazania, to wtedy Pan będzie Cię błogosławił, będzie Cię chronił przed zarazą i wszelkimi złymi rzeczami i tak dalej, tak? A jeżeli nie słuchasz Pana, Jego głosu, będziesz łamał Jego przykazania, no to cała lista przekleństwa i tam będziesz bez płodu, będziesz chory, będziesz w niewoli, będziesz zarabiał jak do dziurawego worka i w ogóle same nieszczęścia. Tak? Tak było w Starym Przymierzu. A dzisiaj w Nowym Przymierzu, żeby Cię Bóg błogosławił, żebyś był zdrowy, żebyś miał powodzenie, żebyś był płodny, żeby Twoja praca rąk przynosiła Ci satysfakcję, i tak dalej. To myślisz, że to zależy od twojego świętego, pobożnego życia? Jak długo ty się modlisz, chodzisz do kościoła, czy dajesz dziesięcinę, czy inne rzeczy robisz? Myślisz, że od tego to zależy? Dzisiaj od tego to nie zależy. W Starym Przymierzu zależało od pewnych zasad. Dzisiaj w Nowym Przymierzu całe błogosławieństwo, które Bóg zawarł w oparciu o dzieło Chrystusa. Jeśli chcesz być zdrowy, oczywiście też trzeba być mądrym, nie? No bo jak będziesz źle jadł, palił papierosy i nadużywał wszelkich używek, no to nie proś mnie na przykład, jak będę wiedział, że palisz papierosy i ty chory na raka jesteś, tam już masz rurkę jeszcze, i żeby mnie Pan uzdrowił, a ja widziałem takich ludzi, co wiecie, już miał wycięty krtań i tu jeszcze wkładał papierosa, nie? I tak to czasami wygląda. Trzeba być też mądrym. To nie jest tak, że oczywiście Bóg ci odpuszcza grzechy. Jeżeli widzisz twoje słabości, Bóg jest w stanie ci uwolnić z wszelkich rzeczy, które cię związują, które szkodziły dla twojego zdrowia. Ale jeżeli nie chcesz tego porzucić, no to będziesz chory. No. I nie dlatego, że Bóg nie jest niewierny przymierzu, że cię nie chce błogosławić, tylko będziesz przez swoją głupotę chory. Nie z powodu Boga. I nie win za to Boga, ani diabła nawet. Ale jest to grzech, jeżeli niszczysz świątynię ciała Ducha Świętego, tak? No to jest to grzech, ale dobrze, ale wiemy, że są pewne skutki dla organizmu zgubne, które po prostu można odstawić to. Po co masz palić, mieć raka krtani, czy płuc, czy chorobę wieńcową? No. Nie winimy za to Boga, ani diabła, tylko siebie zawinimy, że po prostu jest błąd w naszym życiu. Bóg nie chce, żebyś to robił. Jest to też grzech, oczywiście. Do tego się trzeba przyznać, że to jest grzech. I jako chrześcijanin nie możesz pobłażać temu, oj, kiedyś mnie Pan uwolni. W momencie, kiedy przyjęłeś Chrystusa, przyjęłeś namaszczenie Ducha Świętego, już przyjęłeś wolność. Nie kiedyś. Kiedyś narodziłeś się na nowo, już otrzymałeś potencjał do wolności. A tym potencjałem jest namaszczenie Ducha Świętego. I wielu chrześcijan nie rozumie tego. Jeśli narodziłeś się na nowo, masz w sobie namaszczenie, które jest ponad grzechem i słabością ciała. Musisz je wyzwolić przez wiarę. Ale dopóki ty nie pokutujesz, dopóki po prostu pobłażasz grzech w swoim życiu, będziesz zniewolony. Nie z racji tego, że Chrystus jest za słaby i namaszczenie Ducha Świętego jest za słabe. Nie, tylko dlatego, że w tobie nie ma pokuty. Że kochasz grzech. Nie ma w tobie determinacji. Bo każdy, kto wzywał będzie imienia Pańskiego, będzie wyzwolony. Każdy, to znaczy każdy, czy on jest zniewolony przez grzech, powiedzmy, no, nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu, seksualizmu. Jeśli będzie zdeterminowany, bo to wzywać, to znaczy wołać, krzyczeć, krzyk desperacji. Wzywasz. Nie wiem, ile czasu musisz wzywać. Może dzień, może dwa, może tydzień, może miesiąc. Wzywaj do skutku. Rozumiesz? Do skutku. Nie zgódź się z tym stanem rzeczy. Czemu ma chorować twoje ciało? Czemu ma chorować twoja dusza? Czemu nie porzucisz pewnych grzechów? Masz wolę, masz moc, masz wybór. Chrystus jest w tobie, nie gdzieś tam w niebie. On jest w tobie, już bliżej być nie może. Amen? To nie mów, że jak Pan będzie chciał. On już chce, bo jest w tobie. Już nie może bardziej chcieć. Jak już jest w tobie, to już bardziej chcieć nie może. I dziwi mnie to, że niektórzy chrześcijanie tak biadolą nad swoim życiem. A powód jest tego, że pobłażają grzechowi i jeszcze za to Boga obwiniają albo diabła. Nie. To jest ich głupota. Cierpią przez swoją głupotę. Rozumiecie, o czym ja mówię? Te rzeczy, które ja tutaj wam dzisiaj mówiłem, ja to bardzo ogólnie i w skrócie powiedziałem. I wierzę, że naprawdę, jeżeli rodzimy się na nowo, naprawdę mamy autentyczne przeżycie odrodzenia duchowego. I w to wierzę. I jestem w stanie zdiagnozować, rozmawiając z człowiekiem, czy on jest wierzący, czy nie. Jestem w stanie to zrobić. Powiedzieć, jak to? Nie masz prawa sądzić serca? Mam prawo. Ponieważ z obfitości serca mówią usta. I po uczynkach można osądzić pewne postawy serca. I jeżeli ktoś naprawdę się na nowo narodził, to musicie zrozumieć bardzo ważną rzecz, że jest pewna świadomość w człowieku odrodzonym duchowo, który jest prawdziwie zrodzony na nowo. I tą świadomość, która jest, to jest po pierwsze przebaczenie grzechów. Jeżeli naprawdę narodziłeś się na nowo, to wiesz, w jaki sposób ci Bóg grzechy przebacza. I wiesz, że to nie jest przez twoje uczynki, że to nie jest to, że ty chodzisz do kościoła, że idziesz do księdza czy pastora, on zrobi liturgię, hokus pokus i masz grzechy przebaczone. Wiesz, jaka jest droga przebaczenia twoich grzechów. Masz świadectwo Ducha Świętego. Jan w swoim liście pisze tak, to napisałem wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Dla imienia Jezusa. Każde dziecko Boże ma świadomość, że przebaczenie grzechów jest tylko w Chrystusie. Amen. że życie wieczne jest tylko w Chrystusie. Nie w przynależności do religijnej, do kościoła, do jakiejś tam sekty, ugrupowania. Tylko to, że ty masz te nowe życie w oparciu o to, że zdecydowałeś się, że Jezusa uczyniłeś Panem i Zbawicielem swojego życia, prosząc Go, aby ci przebaczył grzechy, dał ci nowe życie. I wtedy masz świadectwo przebaczenia grzechów, masz pokój w swoim sercu. Amen? Masz pewność życia wiecznego. To jest bardzo ważne. I kiedy rozmawiacie z ludźmi, wielu ludzi, on jest wierzący, niepraktykujący, a masz grzechy przebaczone? No myślę, że tak. Jesteś mężczyzną czy kobietą? No nie wiem. Myślę, że jestem facetem. No dzisiaj to wiecie, że dzisiaj to każdy facet może się poczuć, że jest kobietą. No. Bo on się czuje tak. Nie? Nieważne, jak jest biologicznie, ale co on czuje, jest ważniejsze. Czyli przebaczenie grzechów. Życie wieczne. Jeśli narodziłeś się na nowo, masz świadectwo Ducha Bożego. O tym Paweł mówi w liście do Rzymian, że Duch Boży wraz z naszym duchem składa świadectwo, żeśmy dziećmi Bożymi, wołamy Abba Ojcze. To, że do Boga już nie mówimy, jakiś tam o wszechmogący Boże, na wysokości nieukiełznany, jakiś mistyczny, ale że Boga traktujemy jako swojego Ojca, który dał nam życie i który chce troszczyć się o nasze życie, opiekować się naszym życiem, wychowywać nasze życie, błogosławić nasze życie. Amen? I jest ta świadomość. Następna świadomość, jaka jest? Że Słowo Boże mieszka w twoim sercu. Jak ktoś może mówić, że on jest wierzący, a on Biblię traktuje jako jakąś tam książkę filozoficzną? Jak ktoś może mówić, że jest wierzącym, jak Biblii nie czytał? Nawet nie wie, ile jest Ewangelii. Nawet nie wie, co to Stary i Nowy Testament. Jak może mówić, że ktoś jest wierzący, jak nie zadaje sobie trudu poznać konstytucję swojego kraju, którym jest, twój kraj jest dzisiaj krajem Królestwa Bożego, tak? Masz prawa i przywileje i co? I teraz jesteś taki, bym powiedział, naiwny czy ignorant, że nie chcesz poznać, co ci się należy? To tak jakbyś miał mieć spadek po dziadku. I teraz cię nie interesuje, co tam jest w spadku. Jakbyś wiedział, twój dziadek bogaty, to byś dałeś ten spadek od A do Z, znał go na pamięć. Ale jak już jesteś dzieckiem Bożym, to już nie potrzebuje się zapoznać z testamentem. Bo co ja czuję, co myślę jest ważniejsze? Czy to jest ważne, co czujesz, co myślisz? Czy możesz poznać swoje prawa i przywileje przez Słowo Boże? Musisz zapoznać się z tym testamentem. Jeśli jesteś prawdziwie dzieckiem Bożym, to świadectwo Słowa Bożego jest w tobie. Jeśli go nie ma, jeśli nie masz pragnienia karmienia się Słowem Bożym, jak to pisze Piotr, jako dzieci, jako niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego Słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jeżeli nie mam pragnienia w Słowa Bożego, to jakże możesz mówić, że jesteś dzieckiem Bożym? Musi być te pragnienie. Musi być szacunek i respekt do Słowa Bożego. To jest świadectwem, żeś prawdziwie dzieckiem Bożym. Amen. Te rzeczy, które wam powiedziałem, i tak powtórzę jeszcze raz w skrócie. Po pierwsze, przymierze określało statut, konstytucję, co jest grzechem, co nie. I jeżeli chodzi o stare i nowe przymierze, to tutaj dalej to pozostaje. Nie wiedziałbyś, co to grzech, gdyby nie zakon mówił. Oczywiście dzisiaj grzechem, największym grzechem, jakim jest, to jest nie wierzyć w Pana Jezusa. Wiecie o tym. Gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Nie jest problem dzisiaj, że ty złamiesz jakieś Boże zasady, jedno z 10 przykazań. To nie jest dla Boga problem, bo Bóg już ten problem rozwiązał, przybijając Jezusa na krzyżu. Jest w stanie ci przebaczyć, jeśli uczynisz Jezusa Panem i Zbawicielem. Ale problem jest wtedy, kiedy odrzucasz Jezusa. Grzech jest na twoim życiu. Nie ma pojednania z Bogiem, nie ma życia wiecznego. Po drugie, kapłaństwo, czyli ofiary przebłagalne i pochwalne. Jeżeli chodzi o tą kwestię przymierza, jak wcześniej mówiłem. I po trzecie, Boża obecność i Boże błogosławieństwo. Te trzy rzeczy określają nam bardzo ogólnie, tak obrazowo, i kiedy mówię, weź to do swojego życia i weź to też do świadectwa Ewangelii i będziesz widział różnicę. Jeżeli będziesz stosował te rzeczy, jeżeli będziesz rozumiał te rzeczy i stosował je, jak sprawować swoje kapłaństwo, tak? Jak wchodzić w błogosławieństwo, jak czcić Boga. To są ważne rzeczy, bardzo ważne. I powiem wam, że te rzeczy w naszym życiu chrześcijańskim, one, jeśli będziemy rozumieli, wsadzimy je do praktyczny sposób do naszego życia chrześcijańskiego, będziemy wzrastali. Będzie nasza wiara się pomnażała, będziemy bardziej dojrzali, będziemy bardziej namaszczeni. I naprawdę to są proste rzeczy, co ja wam powiedziałem. Ja bym mógł więcej mówić na ten temat, ale to jest podstawa. Podstawa przymierza naszego z Bogiem. Abyśmy o te rzeczy zabiegali. Jak pielęgnować te przymierze z Bogiem. Amen. I niech was Bóg błogosławi w tym, żebyście mieli tę mądrość, zrozumienie, abyście mogli wzrastać w Bogu. Amen. Zgłębiajcie wiarę w nowe przymierze. Zapoznajcie się z nim. Amen. Bo to jest więcej niż dziadek z Ameryki. Bogaty milioner. Alleluja. Amen. Ojcze, błogosławię imię świętego Syna Twego i wzywam je nad Twoim Kościołem. I proszę Cię o ducha mądrości i objawienia, aby każdy z nas miał właściwe zrozumienie, poznanie i doświadczenie nowego przymierza, abyśmy wzrastali w dziedzictwo naszej wiary wraz ze wszystkimi świętymi w imieniu Jezusa. Amen. Amen.